Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, witamy w kolejnym naszym programie.
Dzień dobry.
Dzisiaj przed mikrofonem Piotr Ryba Rybicki, postać nietuzinkowa, możemy tak powiedzieć. Bystry obserwator rzeczywistości, człowiek z ciętym językiem, poczuciem humoru i ogromnym dystansem do świata. Zgodzisz się?
No, wydaje mi się, że tak trzeba, bo zbyt mocno nas te wszystkie rzeczy przyziemne przygniatają. A dystans do siebie, chyba od tego trzeba zacząć, żeby pójść w jakąkolwiek drogą, żeby nabrać tego dystansu. Wtedy zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi.
No tak, ale jesteś artystą i często się mówi, że artyści bujają w obłokach. I wiesz co, tak myślę, że 40% tak, 60% może mniej, ale te 20% jeszcze procent tak między bujaniem a rzeczywistością, takim twardym staniem na nogach jest. A jak jest z tobą?
Ja, artysta, tak zawsze kolega, z którym kiedyś grałem, opowiadał mi, że artysta to jest Picasso, a my tylko po prostu gramy, śpiewamy, malujemy, rysujemy, robimy zdjęcia. No, lubię bywać w obłokach. Obłoki bardzo dają skrzydeł. To dają skrzydeł. Lubię się w nich troszeczkę potarzać. Ale zdaję sobie sprawę, że same obłoki to nie jest całe życie. I jestem rycerzem zakonu umiaru. Łapię się w obłokach na tym, że chciałbym teraz pochodzić po ziemi. Jeżeli uda mi się to zrównoważyć, to wtedy nazywam to szczęściem. Ludzie, którzy się parają jakąkolwiek sztuką, powinni być gdzieś w obłokach. Starają się szukać tego, co ich gdzieś tam gniecie i daje im siłę. Chcą to przekazać dalej. Więc myślę, że obłoki nie są złe. Pod warunkiem, że widzą w tych obłokach jakieś wyjście co jakiś czas i patrzą. Generalnie wydaje mi się, że jest jakaś tendencja, żeby bardzo się sobą zajmować. Nie chciałbym tutaj, no może jest bardzo dużo egoizmu ostatnimi laty. Wszyscy się samorozwojują, a to też znowu nie jest do końca dobre. Trzeba myśleć o tym, żeby się rozwijać, ale też trzeba myśleć o innych. I to ten egoizm do końca nie jest dobry. Według mnie, i znowu wracam do swojego zakonu umiarkowania, myślę, że gdzieś trzeba to znaleźć, że robiąc coś dla siebie, powinniśmy myśleć też o innych. Bo takie chyba jest społeczeństwo. Natomiast sztuka daje nam możliwość jakiejś higieny, żeby to znaleźć, ten balans między tymi rzeczami.
A czy uważasz, że sztuka najczęściej poszukiwana jest w jakimś niepokoju? Jeżeli jesteś spokojny, wyciszony, czy patrzysz inaczej na rzeczywistość, a jeżeli czujesz jakiś dyskomfort i jakieś braki, to wtedy najlepiej udaje ci się coś stworzyć?
Bardzo dużo w literaturze i tak w wywiadach i w książkach autobiograficznych, które też czytam pasjami, bo lubię wiedzieć, co kogo tam prowadziło. Cierpienie jest jakby w pierwszej trójce. Napędza. Człowiek chciałby to cierpienie z siebie zrzucić w jakikolwiek sposób i wyrzuca z siebie. Często są to później hity, które śpiewają na przykład ludzie na całym świecie, tudzież mają obrazki, sobie je oglądają, wszyscy je znamy i powstają właśnie z takich powodów. No, myślę, że to na pewno jest pierwsza trójka, ale też myślę, że z jakiejś radości też można coś pięknego zrobić. Ból, cierpienie, samotność, na pewno to są nieodzowne części tego artyzmu, tego artysty, który... Ja na przykład bardzo lubię robić te zdjęcia, wybrałem dlatego, że chciałem w końcu robić coś sam. Grałem w wielu zespołach, bardzo lubię grać zespołowo, ale zawsze jest nas kilku i mamy tam, musimy się powymieniać, no, trochę krok do tyłu, krok do przodu. To jest gdzieś tam okej, ale w środku brakuje tej, ja chcę od A do Z. Chcę się pomylić, chcę sobie dać nagrodę, ale też przyjmę porażkę, ale sam. I właśnie tak to widzę, że to jak, jeżeli już to robię, Na przykład jak robię zdjęcia, powiem taką historię, jak robiłem zdjęcia w Londynie, to wchodziłem rano o 5 z domu, wracałem o 23, ja nie wiedziałem, gdzie byłem. Dopiero na zdjęciach zobaczyłem, gdzie byłem, ponieważ tak wszedłem w ten cały cykl, że szedłem i nie zastanawiałem się. Robiłem zdjęcia, po prostu taki amok wszedłem. A później się okazało, że leżałem sobie bezdomnymi na Trafalgarze, w różnych takich miejscach i te zdjęcia sobie wychodziły później ze mnie. I patrzyłem na te zdjęcia i bardzo mi się podobały. Ale powiem też szczerze, że samego momentu to tak słabo to pamiętałem. Ten amok mi się podobał. Ale nie próbowałem powtarzać tego, bo wiem, że powtarzalność rzadko się zdarza. Po prostu idę i tam coś robię. No, każdy musi znaleźć sobie ten moment, którym się najlepiej czuje, którego napędza taka sytuacja jakaś, taka jak mnie, to ten amok, tak. Inny cierpi, bardzo mocno go boli wszystko. Musi z siebie to wyrzucić. Uderzy w dźwięk i później ten dźwięk niesie. Później się słucha. Często jest tak, że na przykład przy piosenkach, bo to też jest mi bardzo, jest mi bardzo bliska, że ludzie odbierają tę piosenkę, sobie interpretują, na tym polega ta sztuka, żeby sobie każdy mógł interpretować. Odbierają i mają z tym jakieś przeżycia, przemyślenia, a okazuje się, że ona powstała zupełnie z innego powodu. Pewno jakby wiedzieli do końca, jak to powstało, by po prostu inaczej spojrzeli.
To masz rację. To często się zdarza, kiedy analizujemy teksty piosenek. Myślę, że coraz mniej ludzi analizuje w ogóle teksty piosenek, ale dajmy na to Eddie Grant, muzyka reggae, on śpiewa Gimme Hope, Joanna i ludzie już myślą, że on śpiewa o tej pięknej Joannie.
No tak.
To nie o Joannę chodzi, tylko o wolność, prawda?
No właśnie, widzisz.
I nadzieję.
Ja myślę, że jeżeli to się zamieni na miłość, to tam większych strat nie ma, ale to co mówisz, no gorzej, jak będą jakieś inne historie, Creep czy inne, Radiohead, też numery powstawały z jakiejś tam innej intencji, a śpiewa się już w zasadzie już je w reklamach, widzę, to już ta piosenka troszeczkę się zaczyna...
No, często jest tak, że utwór jest świetnie wkomponowany na przykład w film, w ścieżkę dźwiękową i on coś znaczy wtedy z obrazem.
Tak, i wtedy się broni.
Tak, absolutnie.
Tak. No to już też jest artyst.
Piotrze, bo tak teraz pożeniliśmy fotografię z muzyką. Dzisiaj, gdybyś miał powiedzieć, kim jesteś, tak artystycznie, to co postawiłbyś na pierwszym miejscu?
Trudne pytanie. Nie zastanawiałem się, bo kocham muzykę. Ona mnie też zawodzi czasami. Zawodzi mnie zawsze czynnik ludzki przy robieniu muzyki. Współpracowanie, współpraca. Bo jestem, nie potrafię, chociaż mógłbym, nie potrafię być sidemanem. Nikt mnie nie namówi na granie za pieniądze po to, żebym grał. Miałem propozycje i odmawiałem, byli ludzie zdziwieni, a ja mówię, to nie gniewaj się, ale ja po prostu umiałbym to zagrać, ale nie zagram tego od serca. A jak nie zagram od serca, to dla mnie to nie jest to szkoda czasu. Szkoda czasu, pójdę sobie porobić zdjęcia. Dlatego z tą muzyką mam różnie po drodze. Wchodzę tylko wtedy, kiedy czuję, że to jest to. I tak to robię. Natomiast mam zespół od 40 paru lat, zespół coverowy z kolegami z podwórka. Znamy się ponad 40 parę lat. Zespół się nazywa Szuki Rock'n'Roll Band.
Naprawdę? To wy?
I to jest zespół, który mnie zupełnie też wystarcza do takich historii, których muzycznie, bo tam kochamy rock'n'rolla, lubimy tą naiwność lat 60. I właściwie odtwarzamy bardziej całą tą
atmosferę
i tą właśnie, to co tam wtedy, właśnie tą naiwność, tą świeżość, to wszystko było. Staramy się to głównie robić, a nie jechać dźwięk po dźwięku, żeby tam udawać kogoś. To nie tak. A przy okazji jesteśmy właściwie braćmi już przez tyle lat i razem zwiedzamy sobie świat przez tą muzykę. Oczywiście ostatnio tam zaczęliśmy nawet coś robić po swojemu, bo nam się dobrze to robi. No, czasem trzeba i 50 lat, żeby coś zrobić wspólnie. Natomiast zdjęcia, no nie ukrywam, że one wymagają bardzo dużo czasu, robienie samych zdjęć. I tutaj właśnie tak mówiłem, miałem kiedyś propozycję z Japonii, żeby zrobić zdjęcia miast polskich. Tylko powiedziałem, że ja zrobię te zdjęcia, ale pod jednym warunkiem, bo ja nie zrobię wam zdjęcia Chopina z łazienek. Chyba, że od tyłu albo jakoś inaczej zrobię to zdjęcie, bo bardziej wolałbym wam pokazać Radom czy jakieś moje spojrzenie niż, pocztówki takie idealne. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko ja takim jestem. Mhm. No i zrozumieli i byliśmy na prostej, tylko potem przyszła zaraza i trzeba było po prostu wszystkie plany zrewidować, a jak wiadomo, po takim okresie już nam trudno wrócić do tematów i jakby też ja nie szukam. Szukam, ja po prostu, jeżeli ktoś ma propozycję, to ja oczywiście siadam i zaczynamy rozmawiać. Więc wracam do zdjęć. One, najbardziej ja lubię zdjęcia, których nie zrobiłem. A mam takie zdjęcia. To są zdjęcia, kiedy aparat mi zadrżał. Na przykład miałem taką opcję, że byłem gdzieś w lesie i był ojciec z synem. I oni rozmawiali. Las, słońce przechodzi przez te wszystkie gąszcza. Taka ja wiosna, to był zeszły rok. Chłopiec stał na gałęzi i ojciec mu coś tłumaczył, młody słuchał. Obrazek był przepiękny, ale jakoś, kurczę, nie chciałem im zabrać tej chwili i nie zrobiłem cyk. Mam go tutaj. To są te takie historie. Z drugiej strony są zdjęcia, które sobie zaplanuję i ich nie zrobię. Bo jeżeli mam coś na 100% już przemyślane, że ja to zrobię, to później się czepiam tego pomysłu w głowie i nie jestem w stanie go zrobić takiego. To zresztą inny mój kolega, też muzyk, Marek Sośnicki, taki zespół Tamerlane, on mi opowiadał taką historię, bo on jest po szkole aktorskiej w Łodzi i miał dyplom u Łomnickiego. I profesor Łomnicki mówi, no Marek, pokaż tam to twoje dyplomowe, przygotowałeś, a on mu mówi, wszystko mu opowiedział, całe przedstawienie. Mówi, bardzo dobrze, to odłóż i zrób coś nowego, bo tego nie jesteś w stanie zrobić. Będzie się tak mocno chciał to zrobić, że z tego nic nie wyjdzie. Po prostu chodzi o to, że musisz zostawić sobie troszeczkę improwizacji. Nie jesteś w stanie jeden do jeden to zrobić. Musisz zostawić sobie jakąś furtkę, żeby to życie wyszło. Bo inaczej będziesz robić...
Musi być ta przestrzeń, prawda?
Musi być, bo inaczej będziesz... Tak się tego uchwycisz, a nie jesteś w stanie tego.
Ile romantyzmu jest w tym, co mówi Piotr?
Nie myślałem o tym w ten sposób, ale może tak.
To jest takie romantyczne, uważam, podejście do sztuki, bo nie jesteś taki właśnie, jak mówisz, wycyzelowany, bo wiesz już wszystko, ale nie chcesz do końca tego zrobić. Ja mam takie wrażenie.
Ale to w wielu wypadkach, nawet w codziennym życiu warto to czasem sobie odpuścić i to życie nas fajnie zaskakuje, a jak się trzymamy do końca, że musimy to i coś nam się tam nie udaje, to zaczynamy się źle czuć, zaczynamy nerwobóle przechodzić, bo myśmy sobie to zaplanowali. Ale jak sobie odpuścimy i tak, dobra, to zobaczymy, to resztę już zobaczmy. I nagle się okaże, że fajnie wyszło. Ja tak rano wychodziłem, nie myślałem, że tak będzie, a zamykam oczy, kurczę, fajnie ten dzień się skończył. Także polecam trochę jazzu sobie zostawić w życiu też.
Ale wiesz, żeby ukuć sobie taką filozofię życia, to trzeba sporo w tym życiu też przeżyć. Żeby mieć takie podejście.
Pomidor. Najważniejsze, żeby w danym czasie mieć wokół siebie rodzinę i ludzi, których się kocha, bo wtedy masz taki spokój na tym etapie, jak masz spokój. I oczywiście, że to cały czas rozkwita i tam są w rodzinie, wiadomo, jak w związkach różnie bywa, ale jak masz ten taki spokój, to wtedy też możesz myśleć o tym, że przez ten twój spokój, przez te twoje przejście przez życie możesz też innym dać w ten sposób.
A mógłbyś być takim doradcą od serca? Doradcą życiowym?
Przez media społecznościowe, szczególnie ten główny ten meta.
Wiesz, ja ciebie bardzo chętnie czytam.
No właśnie, też mi czasem zarzucano, że się próbuję tak. No, ale to jest Hyde Park, no. Mieli Anglicy w Londynie, mają swój Hyde Park, kiedyś to na pewno było. A dzisiaj możemy sobie porozmawiać. Ja nikogo nie namawiam na nic, nie próbuję zmieniać, kim jesteśmy. Ale mówię o swoich odczuciach. I raczej jedyną rzeczą, którą będę zawsze namawiał, to może z biegiem lat trochę człowiek więcej czyta, więcej może filozofuje, ale niektóre rady są faktycznie, bo uważam, że życie, że lepiej trzymać się banałów i truizmów niż na przykład coachingowych praw, które są takie, prawda, prawda, nie, tischnerowskie, bo tam jest więcej właśnie myślenia o sobie. Natomiast jest taki stary poczciwy Seneca, mówi, że to nie życie jest krótkie, my trwonimy czas. I tak sobie myślę, że tak, chyba tak, że koniec z trwonieniem czasu. Tylko, że znowu ten zakon się pojawia. Czasem trzeba sobie trochę potrwonić czas. Troszeczkę. Bo to pomaga też znowu dystans.
No dobrze, no to chwila teraz na muzykę i za moment wracamy do rozmowy.
Męski profil. Męski profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Piotr Ryba-Rybicki, to druga część naszego spotkania. Przed nami jeszcze jedna część, tak żeby uporządkować wszystko. No ale tak, umówiliśmy się, że jeśli chodzi o takie porządkowanie, odhaczanie z listy spraw do załatwienia, to tak nam nie do końca po drodze, prawda?
Dokładnie.
Piotr, można oglądać w Poznaniu, w Wielkopolskim Centrum Onkologii, twoje prace.
Tak. Tak, można, więc zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo samo miejsce jest takie dosyć ciekawe. Nie jest to jakaś wielka galeria czy coś, bo to jest miejsce, w którym częstokroć odpoczywają pacjenci i spotykają się z rodzinami. I bardzo się cieszę, że moje zdjęcia tam mogą być, bo słyszałem, że, bo już to trwa chwilę, że sprawiają jakąś radość. A to dla kogoś takiego jak ja, który robi te zdjęcia po to, żeby te zdjęcia funkcjonowały w jakimś fajnym miejscu, to jest dla mnie, no trudno powiedzieć, że szpital był fajnym miejscem, ale to miejsce jest dobrym, jest okej. I te emocje tam są, się bujają z tymi moimi wizjami. Bardzo się cieszę, że to sprawia ludziom jakiś moment, który mogą sobie na chwilę odpocząć i popatrzeć sobie na te zdjęcia i coś im to da. Także myślę, że nie tylko dla ludzi, którzy tam są pacjentami, ale także można tam wejść z ulicy i sobie te zdjęcia obejrzeć. A oczywiście, kto będzie chciał, może mnie znaleźć na Facebooku i ewentualnie możemy się umówić na jakąś... Ja tam będę organizował takie tak zwane kuratorskie obejścia i będę opowiadał o tych zdjęciach.
Mhm, masz swoje ulubione? Na pewno.
Właściwie, no to tak bym miał między dziećmi wybierać. Ty nie, bo ty ciebie nie lubię. No wszystkie mają, bo tak jak mówię, ja patrzę na te zdjęcia tymi historiami robienia ich. Miałem okazję właśnie, w Londynie podoba mi się to zdjęcie, a ja nie wiem, czego tutaj, nie mam. Po prostu poszedłem na Trafalgar tam. Usiadłem sobie wśród bezdomnych i jakby przez godzinę leżałem razem z nimi, aż do momentu, w którym mnie zapomnieli, że tam jestem. I wtedy zaczął się robić teatr. Okazało się, że tam niektórzy byli byłymi aktorami, zaczęli odgrywać różne role. Niemal jak z Szekspira. Ja zacząłem te zdjęcia robić. To są bardzo ciekawe dla mnie zdjęcia, bo oni zaczęli wśród tych ludzi odgrywać różne sceny. Niesamowite to było i mam takie zdjęcia, lubię je właśnie. Właściwie każde zdjęcie, które tam robię, ma jakąś historię. Mam takie bardzo jedno zdjęcie, które jest bardzo popularne wśród moich, nie wiem jak to nazwać, tych, którzy lubią takie zdjęcia, Gekona. A za Gekonem jest most manhattański w okolicach Dumbo w Brooklynie. I wszyscy mnie pytają, czy to jest jakiś kolaż, czy nie. Historia zdjęcia polega na tym, że był człowiek z Gekonem i wchodził mi cały czas w kadr. Przez 20 minut walczyłem z nim, zanim zrozumiałem, że ja mam zrobić zdjęcie tego Gekona z tym mostem. I to, po co tam przyszedłem? Okazało się, że to, pomijając takie komercyjne, bo bardzo dużo zdjęć sprzedałem tego zdjęcia, ale to jest takie zdjęcie, które wywołuje u ludzi bardzo fajne emocje i to zdjęcie cały czas jakby jest drukowane i taka historia. No, nie jest żadnym kolażem, a wyszedł jakby taki mocny ślad tej tkanki miejskiej, ponieważ Gekon znalazł się z mostem manhattańskim. Takie miejsce ludzie odróżniają, bo to jest miejsce tam dosyć znane i tak wyszło. No i są najróżniejsze historie. Naprawdę każde z tych zdjęć mam gotową historię, którą nie ja wymyśliłem. Staram się, żeby te zdjęcia były właśnie takie.
No dobrze, powiedziałeś o tych dwóch stronach twojej działalności artystycznej. Jest to fotografia i jest muzyka. Grupa Żuki Rock and Roll Band, którą dobrze znam. To jest cover band.
Tak.
40 lat coverujecie Beatli i nie tylko. Słuchaj, a jak to jest po raz, nie wiem, 5026 gracie She Loves?
No za każdym razem jest inaczej właśnie. Na tym polegam, że przychodzę na próbę, dzwonię, mówię, chłopaki, no ale kurczę, wczoraj jak to było? No, tam się pomyliłeś, a ty już grasz to chyba właśnie 2563. Ale tam przestań, poszło, fajnie, dziary poszły, nie patrz na to. Właśnie o tym mówiłem, że to my naprawdę tę muzykę kochamy. Od początku, jak byliśmy dzieciakami, zaczęliśmy grać pierwsze koncerty, później zaczęto nam za to płacić. No, dobrze, no to fajnie, to możemy jechać do Krakowa i tak dalej. Mamy całą historię rzeczy związanych z tym okresem naszego życia. Bo to naprawdę jest szmat naszej drogi. Często nam wytyczał drogę. Ja miałem agencję taką dosyć agencję reklamową, artystyczną, koncertową. Ona właśnie powstała dlatego, że poznałem tylu ludzi, że skąd znam tylu ludzi, no to wejdę. To i w latach 90. taka agencja powstała. Gdzieś koledzy, no wszyscy poznawali gdzieś tam jakieś żony, tak jakoś to dzięki temu poznawaliśmy świat. W końcu stanęliśmy w Cavern, tam gdzie to wszystko się zaczęło, na scenach Beatlesów, łzy w oczach. Już 3 razy tam byliśmy zapraszani i za każdym razem mamy to samo.
No to jest taki festiwal Beatlesowski.
Tak jest. On się odbywa co roku, ostatni tydzień sierpnia. Zapraszam, kto może do Liverpoolu, nie jest daleko, jedzie się bliżej, szybciej niż do Warszawy. I tam przyjeżdża cały świat, jakby tam Beatlesi z całego świata przyjeżdżają, Japończycy dodatkowe samoloty robią, cały Liverpool tymi Beatlesami żyje i w zasadzie, no wszyscy, bo Beatlesi to oprócz muzyki, która jest wspaniała, to jest taki międzynarodowy język, uniwersalny. Jak postawimy u siebie Węgra, Kolumbijczyka, Polaka, Niemca, wszyscy zaśpiewamy Hey Jude i nie tylko na, ale zaśpiewamy piosenkę całą. Wszyscy się śmiejąc, pokazując ze siebie. To jest niesamowita historia. Także Beatlesi na pewno, ale to jest ta muzyka lat 60.
Czerwone gitary, tak?
Czerwone gitary też, bo to bardzo lubimy. Często spotykamy się na trasach z Jurkiem Skrzypczykiem, który znamy jakby jest perkusistą ostatnim, takim działającym czerwonogitarzystą. I tam wyciągamy od niego te smaczki, bo zarówno przy Beatlesach, jak i czerwonych gitarach my jakby wyciągamy te ich początki, tam nas interesuje, tam lubimy, tam jest ten rock'n'roll, który oni go wysysali, oni wyrzucali siebie. Później już byli artystami i tworzyli piosenki, ale wtedy to jeszcze te piosenki wchodziły im tak trochę niezdarnie, trochę weźmiemy od tych, od tam. I to grali, i właśnie jakby to staramy się oddawać.
No dobrze, ty jesteś perkusistą, taki Ringo Starr to przecież w Beatlesach od czasu do czasu nawet zaśpiewał, ale ja zaobserwowałem, że ty też śpiewasz.
No, no, nawet trochę tam sporo śpiewam.
Nawet sporo, właśnie. I wiesz, kiedyś miałem kolegę, który był perkusistą, on mówi, ja nie potrafię tego. Nie potrafię równocześnie nabijać rytm i śpiewać. Jak to się robi?
No, ja myślę, że to też dużo serce gra. Czasem z potrzeby. No, słuchajcie, tu trzeba głosu. No dobrze. Wiadomo, że część podczas nagrywania przez Beatlesów, czy przez każdy zespół, no to się dogrywa, te chórki i tak dalej. Ale jeżeli chcesz jakby uzyskać jakiś taki efekt, a te głosy ludzie znają, muszą je usłyszeć, no to staramy się to właśnie oddać w ten sposób, że no, śpiewamy. Jesteśmy jednym z nielicznych zespołów, który gra na dwie gitary, bas, perkusja i cztery wokale. I nic innego, niczym się nie podpalamy, możemy wsiąść i grać wszędzie. W czasie tej zarazy, jak ja to mówię, no graliśmy nawet po ogródkach działkowych. I dosyć fajnie nam to szło. Lubiliśmy to, bo to właśnie jest ten kontakt fajny i wtedy też dostajemy spina. Ten cover band, bo to różnie się może kojarzyć. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi uznaje, że zespoły, które grają covery, to są takie zespoły, coś inna liga. My nigdy o tym nie myślimy, jak wychodzimy na scenę. Każdy koncert jest ostatni. Bo tak traktujemy to rock'n'rolla. Każdy z nas jeszcze robi coś innego. I każdy coś tam, swoje rzeczy tam muzyczne, które go gdzieś wyciągają, to idzie za tymi. Kolega jeden gra bluesa, inny kolega tam estradowo występuje. Ja dużo miałem szczęście, grałem też rockowych rzeczy. Szczęście, bo lubię taką muzykę i miałem szczęście do ludzi. Bo poznawałem bardzo ciekawych ludzi, z którymi tworzyliśmy tę muzykę. Najpierw był to zespół Lizar, graliśmy Britpop w latach 90. Później był zespół Planeta, bardzo ciekawy. No, wtedy się mówiło projekt, ale dziś jestem trochę wrogiem tego projektu. Ale taki zespół był, mieliśmy bardzo mocne wsparcie. Mieliśmy taką piękną piosenkę, którą też tutaj była puszczana. Pogadajmy o uczuciach, zespół Planeta. I Andrzej Mogiński napisał tekst. Piosenka była naprawdę, ona była ponadczasowa, ona dzisiaj by się pięknie sprawdziła, bo tam są bardzo fajne, ciekawe teksty. Natomiast wtedy poszła, była, ale nic za tym dalej się nie wydarzyło, a show business, zwłaszcza muzyczny, ma to do siebie, że jeżeli nie ma odzewu, a ktoś ma słabą psychikę, to później to się źle kończy. I czynnik ludzki zaczyna ujawniać swoje demony i zespoły się rozpadają.
Pewnie tak jest, jak mówisz, ale wiesz co, zauważyłem jedną rzecz, że to nie są lata 90., gdzie ta muzyka no była w stacjach radiowych, była w telewizji, mówię o muzyce polskiej. Teraz wydaje mi się, że jednak artyści z jednej strony mają łatwiej, bo korzystają z tych nowych mediów również i każdy właściwie może nagrać piosenkę. My w duecie z Joanną też moglibyśmy być raperami nawet.
Zapraszam.
Prawda? Ale tych polskich utworów, które są przebojami, jest coraz mniej. I to jest chyba ta różnica. Jednak lata 90. to był chyba taki złoty okres dla polskiej.
Albo inaczej słyszymy.
A może?
Może inaczej słyszymy, ale trudno odbierać. Miałem okazję przyjrzeć się przy pracy podczas trzech koncertów Zorzy, Dawida Pociadły. Byłem przez ten festiwal, trwał tam dwa dni, czy w dwóch miastach. Byłem świadkiem prób, byłem to, oglądałem też tam. I widziałem, tak, to co mówiłeś, że mają dużo dostęp do mediów, mogą wiele rzeczy robić i robią, wykorzystują to mądrze, szczególnie jak jest mądry artysta. Za takiego mam Dawida Pociadłę. Jest tam w tej muzyce jego, podoba mi się, że minimalistycznie wykorzystuje technologię, a efekt ma bardzo dobry. I nie zapomina o tym, co jest najważniejsze, serce, żeby to było. I dla takich artystów na pewno jest miejsce i podziw i powinno, dobrze, że mogą inspirować innych, ale też jest droga na skróty, sztuczna inteligencja i to wszystko wykorzystywane, to są chwilowe rzeczy, zapadają w głowy, męczą nam te zmysły, no ale są. Nie? Bardzo się cieszę, że dzisiaj też gdzieś słyszałem taką, że jakby kończy się rola radia, a ja uważam, że się zaczyna rola radia właśnie teraz. I bardzo się cieszę, że w takim radiu jak tutaj, bo ja często słucham tego radia, że docenia się to i można posłuchać właśnie i tam to posiadło, i tych ludzi, którzy naprawdę mają bardzo mają talent i potrafią go wykorzystać. Można posłuchać starszej muzyki, można je, ona się może ze sobą żyć w symbiozie i może być jakby uzupełniać się, prawda? I to nie, lata 90. w ogóle były, tam się wszystko u nas działo. I tam było tyle stylu muzycznych, wszystko wchodziło, no chcieliśmy być nagle wszystko, żeby z nas wyszło. Było tam dużo prawdy. Ja tutaj coś powiem. Rhythm and Witches, pierwszą płytę nagraliśmy u Bartka Muszyńskiego w domu nad jeziorem, niemal w kuchni, w pokoju, gdzie kabinet zrobiliśmy z jego obrazów do śpiewania. Ja nagrałem na elektronicznej perkusji, tam i później perkusiści się pytali, w jakim kościele to nagrywałem, albo w jakim studiu. I nikt nie uwierzył mi, że to na plaskach nagrałem. No bo taka jest technologia, ale było coś w tym, że pilnowaliśmy się. Razem też mieliśmy szczęście do producentów tych płyt, żeby właśnie nie zatracić, żeby serce było najważniejsze, a reszta tej technologii tylko wspomagała. Jak się udało, to dobrze. Cieszę się, bo to był bardzo taki dla mnie artystyczny, silny punkt, obydwie płyty zespołu Rhythm and Witches. Było bardzo dużo emocji w tych piosenkach. Są też tak, w przypadku jak zdjęć mam w oczach momenty nagrywania różnych partii i co za tym szło, były wspólne kąpiele, a potem nagle, kurczę, trzeba nagrać szybko, ci mokrzy, gramy to. Budzenie Bartka o 5 rano, żeby zaśpiewał piosenkę, przepiękny głos, 2 razy pierwszy i ostatni. Mu się udało, w sensie taki temp. I to jest to, że ta płyta była autentyczna i bardzo się podobała, ale też mieliśmy teksty angielskie i no bo mieliśmy ten problem, że tak sobie chodziło, ale jednak trzeba być wiernym sobie i jakby artystycznie jestem jakby spełniony tutaj.
A muszę ci powiedzieć, że jak rozpoczęłam pracę tutaj w radiu, to byliście pierwszym zespołem Rhythm and the Witches, z którym zrobiłem wywiad.
Pamiętam. Pamiętam. Tam, kurde.
Tak.
No, właśnie, zrobiliśmy. No, to był, mówię, ciekawa historia. Tam w ogóle jeden Bartek, to był właśnie też malarz i tak dalej, był Wojtek też ciekawy, taki ornitolog, który zna wszystkie ptaki w Poznaniu. I nie tylko, i po Europy. Potrafi siedzieć 2 tygodnie w błocie i szukać jakiegoś ptaszka, ale zawsze jest z nim gitara. Także aura też jest ważna, nie? Żeby nam się zgodziło. Przez parę lat nam się wszystko zgadzało, a później nam się nie przestało zgadzać, więc tak zgodnie z tym Seneką, po co trwonić czas, jak możemy sobie każdy pójść dalej.
No tak, wspominałeś też, że byłeś menadżerem wielu artystów. Bycie menadżerem, no to jest coś, to właściwie możesz wszystko. Jak to jest?
No lata 90. właśnie były takim momentem, w którym pierwszy koncert, który robiłem, lepiej zacząłem od koncertów, to nie był koncert, tylko to był kabaret. To był kabaret potem. Aśka Kołaczkowska i cała ta ekipa grali w Dzieci Boże. Ja miałem sukces finansowy, oni mieli sukces finansowy, mieliśmy szczęście. No, zaczęło się fajnie. Później robiliśmy, wyciągałem ludzi, którzy byli troszeczkę zapomnieni. Przyjeżdża Marek Grechuta, już trochę schorowany, ale za każdym razem musieliśmy mieć ten fortepian. Namówiłem go, bo przyjeżdżał na początku niestety z taśmą. Namówiłem go, żeby jednak ten zespół był z nim. I było ciekawie, trochę no przyjeżdżał, było bardzo fajny klimat był. Był wymagającym artystą, ale to był artysta. Także też. I właśnie Renata Przemyk, pierwsze koncerty WW, Unplugged też z Wojtkiem. Namawiałem Wojtka, żeby grali bez tego prądu i to się fajnie udało. I tak to właśnie też brałem przykład od innych starszych czy doświadczonych kolegów, jak Dionizy Piątkowski. Bo nie sztuka zrobić koncert, ale też warto myśleć o wydarzeniu. To tak jak zrobił ten koncert Dionizy Aldi Meola i orkiestry Agnieszki Duczma. To jak oni przyjechali, Aldi Meola w nocy przyjechał nawet tam na aleję do studia. I jak zobaczył tą orkiestrę, to on już nie spał tego dnia. On się przestraszył troszeczkę, bo nie wiedział, że to jest taka skala. I do rana ćwiczył. To później, jak były trzy koncerty w Polsce, to każdy koncert był wydarzeniem i wszyscy to tam szli. A to był taki czas, że nie tylko szli koneserzy muzycy, ale bo warto się pokazać. Ale wszyscy jak jeden coś przeżyli. To było przeżycie dla każdego z tych ludzi. Oni nie wiedzieli, na co idą. I mnie to tak strasznie fascynowało, że to takie rzeczy chciałbym robić. Dlatego szybko się znudziłem robieniem, a tam zadzwonię do tam kogoś, on przyjedzie, zagra, kasujemy bilety, fajnie, super, cześć. Ale zawsze wymyślałem, a to może byś wziął... Kiedyś Marylę Rodowicz ciągnąłem na koniec lata, robiliśmy na przy moście Królowej Jadwigi, tylko po to, żeby wyszła na jedną piosenkę z Cyganami. A to był szok, bo jej nie było wtedy. Ona to podchwyciła, dopiero wracała, przez te Marysie Biesiadne, to zagrała z tymi Cyganami i było. I takie tego typu rzeczy zapadają w pamięć. To też można... wydarzenia są istotne. W każdej dziedzinie sztuki wydarzenie jest istotne.
Mhm. Nie kręcić się, by wrócić do tego?
Pewno, że kręci, ale to już następne pokolenie jakby naturalnie, nie tyle, że wymusza, ale ma zachwycać i ja już się, nawet rozmawiając, mam bardzo dużo kolegów wśród organizatorów dużych imprez, od męskiego grania i tak dalej. To są często ludzie, którzy niektórzy nawet pracowali ze mną, u mnie. Jak sobie czasem porozmawiamy, to oni mówią, wiesz co, ja panuję nad tym, ale jakby troszeczkę organizacyjnie, ja już nie wchodzę w kreację, w te rzeczy, bo my już tego nie rozumiemy, my już tego jakby nie... I to nie jest nic złego. Lubię to chodzić, chodzę na te imprezy, sobie porecenzować dla siebie, ale jak czegoś nie rozumiem, no to już mam problem z hip-hopem, z rapem. Niektóre rzeczy mi się podobają, większość nie, ale tego nie rozumiem i wcale nie będę mówił, że to jest coś złego. Jeżeli wiem, że córki słuchają, no to dobrze, jeżeli coś tam wyciągną z tego, to okej, ale nie będę się na tym pastwił, ani nie będę tego organizował, więc nie będę prawdziwy.
No dobrze, robimy ją przerwę, bo czas nas goni. Za chwilę do Państwa wracamy. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Rybicki.
Męski profil.
Inside those open eyes, I see growing anger blast. Inside those open eyes, I see growing Saxon bright. I'm probably the best company for nobody. I'm probably the best company for nobody. Down here for your money and your soul, and feel like I stumble and fall. And hold me tight, which could rest your runs right. She has still open mind. I'm probably the best company for nobody. I'm probably the worst company without you. Don't ask me now, I say goodbye. I don't need you anymore, I don't need you anymore. In the shadow of prey, when you watch me now, I don't need you anymore. Inside those open eyes, I see growing anger blast. tears come splashing down, slowly moving, leaking through the cracks that night. I'm probably the best company for nobody. I'm probably the worst company without you.
Program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Witamy po przerwie. Naszym gościem jest Piotr Rybicki, czyli popularna ryba. Z Fiszem też grałeś?
Tak, graliśmy tak wspólny koncert, bo bardzo fajnie było przedstawić się Fisz i wszystko jasne. Bardzo mi wtedy człowiek zaimponował, ponieważ tak, kultura przygotowania do koncertu, to po prostu patrzyliśmy na to, byliśmy zauroczeni. Myśleliśmy, że przyjdzie jakiś zblazowany Angol, który tutaj, o, nagrałem sobie fajne piosenki, jestem legendą. Nie? Wszystko było ładnie przygotowane, uśmiechnięty, z każdym porozmawiał. Pach, 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 jedziemy, gramy wszystko. Mówię, ach, Boże, żeby tak było zawsze.
A wiesz, co on teraz robi? Sadzi sobie roślinki w domu.
Tak.
I tak sobie żyje, bo już stwierdził, że już nie chce koncertować. No, to myślę, że też zdrowie zadecydowało o tym.
No też, myślę, że tak, ale to myślę, że koncertować już tak, tak koncertował nie będzie, ale myślę, że muzykę jeszcze jakąś tam stworzy, bo to tak siedzi człowiek.
A ty jak odpoczywasz? Najlepiej, najchętniej?
Już mówiłem, przed rodziną. To nie jest, tak jak mówiłem, że dla mnie banały truizmy są solą życia. Jakby nie szukam. Jest mi bardzo dobrze z rodziną. Jestem kochany, kocham. I to są rzeczy dla mnie, które mnie relaksują, spełniają. Wtedy czuję się, jest okej. Okay. Oczywiście, że jak zakładam aparat, to mam jakąś formę miłości. Chcę iść pójść, zrobić te zdjęcie. Jak siadam za bębny i czuję dreszcze, a to poszło, no to oczywiście, że się dobrze czuję, ale i tak, jak zejdę za tych bębnów, to już nie biegnę za bar, tylko biegnę do domu.
No to przytyć, świetnie.
Opowiadać.
To świetnie, a słuchaj, a rodzinie robisz zdjęcia?
Robię.
No nie pytamy, jakie.
Robię, staram się robić, ale tak... No tak, bo z tymi moimi fotografiami, to są fotografiki. Nie mam nic przeciwko zdjęciom dokumentacyjnym i takim. Lubię popatrzeć, jak to robią zawodowcy inni, którzy to czują. To jest fajne. Ale sam nie mam... Uważam, że świat jest tak piękny, że oczy mi wystarczą. Natomiast próbuję go później jakoś inaczej przetwarzać. W przypadku zdjęć osób, ludzi, staram się też nowo łapać historię. Jak robiłem właśnie moje zdjęcia, to zawsze były jakieś takie trochę w jakiejś konwencji, którą sobie wymyśliłem i nie zawsze jej się podobały. No może nie. Ale zawsze rozumiała, o co mi chodzi. I tak samo jak staram się wyłapać, bo mam trochę wnucząt, porobić im te zdjęcia, to też później tak jakoś, to nie są zdjęcia takie, jak to inne tatuś robi. No, bo tatuś robi takie, ja robię inne. Staram się tak jakoś jednak łapać jakieś momenty, chwilę, żeby to zdjęcie zostało, nie? Nie zakładam, że tak będzie, ale staram się.
Wiesz co, tak to pytanie od samego początku mi chodzi po głowie i ja je teraz zadam, bo dawaj. Jesteśmy w gronie osób dorosłych, dojrzałych. Czego się boisz w życiu?
Samotności. Tego się boję najbardziej, bo wiem, jak ona może rozregulować cały organizm. To ja się boję najbardziej, aczkolwiek to nie znaczy, że jak ktoś jest... No wiecie dobrze, że jak są ludzie ze sobą, też mogą być samotni. To nie chodzi o taką samotność. Sobie też czasem sami zakładamy. Niby jej szukamy, niby potrzebujemy chwilę. To jest tak rozległy temat, a ja nie jestem psychologiem. Staram się to objąć, bo chciałbym właśnie to, co mówię, że ja się staram dawać jakieś rady. To właśnie też, kurczę, nie chciałbym, żeby ludzie nie mogli, żeby w samotności zostawali. Żeby mogli się dzielić, żeby ktoś się nimi zaopiekował. Może to jest podświadomie tego, że ja się boję i nie chciałbym zostać w takiej sytuacji. To nie jest forma jakiejś wołania o pomoc, ale raczej o człowieczeństwo, żebyśmy naturalnie się ze sobą kontaktowali, rozmawiali i w ten sposób dawali sobie siłę życia jakąś. Żeby to okazało się, że to jestem samotny, ale nie tak do końca, że jednak pewne rzeczy łączą mnie z kimś i mogę sobie powiedzieć, że nie dzwoni do mnie ktoś tylko po to, żeby, nie wiem, pożyczyć coś, czy zaprosić gdzieś, tylko żeby porozmawiać i że byliśmy, w ogóle namawiam wszystkich, spotykajmy się, rozmawiajmy, to jest sztuka, która zanika. A ona, to nasze plemienność jakby doprowadzi do momentu, w których nie będziemy samotni. Ja myślę, że nikt nie chce być samotny, nawet jeżeli mówi, że tak chce.
Kiedy byłeś małym chłopcem, to najchętniej... Wiem. To najchętniej robiłeś...
Psikusy. No, chyba ADHD i tak dalej, to kiedyś czegoś takiego nie było, ale myślę, że ci nauczyciele, którzy jeszcze żyją, moi, szczególnie z tych małych lat, zapamiętali na całe życie. A jestem chłopakiem z Łazarza. Tak, to piłka, to co wszyscy. To są wspomnienia. Właśnie wczoraj też na Facebooku umieściłem aparat, projektor, bajka i filmiki takich małych, które się oglądało i napisałem, że to był mój pierwszy streaming. No właśnie, to robiłem. Wczoraj sobie to włączyłem, to nagle wróciły zapachy, ta sytuacja, ściemnione, wyłączone światło i siedzenie i przewijanie i oglądanie tych filmików. I nagle to wszystko na chwilę wróciło. To są właśnie takie momenty. To chyba lubiłem robić.
Gorzej, jak filmik nie zatrybił.
No to się paliło albo coś, no, to już było. Ale no, wiem, że jak ludzie to zobaczyli wczoraj, to nagle wszyscy sobie przypomnieli. I myślę, że tak mało. Chciałbym sobie przypomnieć, że wiele takich rzeczy, które były. Park Wilsona, Kasprzaka, tu też bardzo często bywałem i pewne rzeczy tutaj się odbywały i na Dafnie chodziliśmy, takie rzeczy tutaj. No to są wspomnienia też, to są warte, to oczywiście mówi się, żeby nie żyć poprzednimi czasami, to już wszystko było, ale chyba gdzieś tam wspomnienia są nam potrzebne. Mamy się czego chwycić i przywołać pewne rzeczy.
Muszę ci powiedzieć, że jak pada hasło w naszych audycjach, czy państwo pamiętają Trzepak, albo gra w kapsle, no nie wiem, cokolwiek z tych naszych dawnych lat, to wtedy telefony się urywają. Więc jednak lubimy wspominać, lubimy wracać do tej przeszłości.
To przypomina nam te czasy, które nie było, byliśmy prawdziwi. Wszystko było dla nas, przed nami. Wszystko, no, cały czas jest. Ale wtedy było... Nawet te kłamstewka, które mieliśmy do mamy, a zawrócę, a nie przyjdę. To wszystko to takie świeże, takie naiwne, takie no, kochane. No, to zawartość dzieciaka w dzieciaku, nawet naszym, jest bardzo istotna. Może to też jest klucz do tego, żebym samotnym człowiekiem nie być.
Mhm. Ja tak się zastanawiam, czy nasze dzieci będą miały też takie powroty.
Jak będzie internet.
O, właśnie.
Też drżę o to, patrząc na wnuczki, które mi uczą mnie już, bo nigdy nie uważam, że jestem jakoś niekumaty, ale one mi udowodniają, że chyba jednak tak. Ale później przejdzie ta refleksja, o której mówisz, że jak włączą internet, to co? To co wy wtedy zrobicie? Jak was przed tym uchronić? Bo sam was nie uchronię. Mogę wam coś pokazać. No ale no, co mam powiedzieć? To już się nie cofnie. To już po prostu idzie tak,
co
że
daleko poszło.
Nie możemy się już angażować tak mocno. No, przykro mi. Nie możemy. Możemy tylko starać się łagodzić i pokazywać. Bo po to jesteśmy, żeby też w przypadku tego typu relacji dziadek, wnuczek, babcia, mama, tata, możemy pokazywać, wskazywać coś, jeżeli ktoś zainteresuje się, bo nawet każda forma, czy muzyka, czy malowanie, czy cokolwiek, jest formą oderwania się od internetu i jakby poruszenia komórek w dobrym kierunku. No, tak mi się wydaje. A to chyba wszyscy wiemy.
No i to jest bardzo dobry drogowskaz. Czyli wracamy do pierwszego podstawowego pytania. Czy mógłbyś zostać takim doradcą od serca, doradcą życiowym? Mamy odpowiedź, że tak. I bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bardzo miło.
A naszym gościem był Piotr Rybicki.
Męski profil. Never.